Natura 2000. Co to jest Natura 2000? Natura 2000 to nowoczesny sposób ochrony przyrody łączący skuteczną ochronę najcenniejszych europejskich siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt z poszanowaniem praw własności oraz zagwarantowaniem prawa społeczności lokalnych do zrównoważonego rozwoju. Poszczególne obszary Natura 2000 składają się na system tworzący spójną europejską sieć ekologiczną. Docelowo ma ona objąć ochroną najcenniejsze pod względem florystycznym i faunistycznym obszary państw członkowskich Unii Europejskiej, a także ich obszary transgraniczne. W ramach sieci Natura 2000 wyróżnia się dwa typy obszarów: obszary specjalnej ochrony ptaków OSO i specjalne obszary ochrony siedlisk SOO. Mogą one zachodzić na siebie, a nawet się pokrywać. Każdy obszar wchodzący w skład sieci Natura 2000 otrzymuje własny kod literowo-cyfrowy. Na terenie Polski obszary specjalnej ochrony ptaków mają kod zaczynający się od liter PLB, a specjalne obszary ochrony siedlisk PLH. Gdy obszary się pokrywają, otrzymują litery PLC. Obszary Natura 2000 mogą obejmować część lub całość terenów i obiektów objętych innymi formami ochrony przyrody. Ustanawiane są rozporządzeniem ministra środowiska po uprzednim zatwierdzeniu przez Komisję Europejską. Dotychczas utworzono w Polsce 141 obszarów ptasich oraz wyznaczono i zgłoszono do Komisji ponad 800 obszarów siedliskowych, z których 364 Komisja Europejska już zatwierdziła. Zasady tworzenia i funkcjonowania sieci Natura 2000 w Polsce określone są w ustawie z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, tekst jednolity dzienni ustaw z 2009 roku, numer 151, pozycja 1220 ze zmianami. Należy wszakże podkreślić, że sieć Natura 2000 nie zastępuje polskiego systemu obszarowej ochrony przyrody, opartego na parkach narodowych, parkach krajobrazowych, rezerwatach i innych formach. Krajowy system obszarów chronionych i Natura 2000 wzajemnie się uzupełniają, zapewniając przyrodzie właściwą ochronę. Nadzór nad obszarem Natura 2000 sprawuje właściwy regionalny dyrektor ochrony środowiska, a w przypadku, gdy obszar Natura 2000 obejmuje w całości lub w części park narodowy, dyrektor tego parku. Natura 2000 wciąż budzi wiele obaw i kontrowersji. Brak rzetelnej wiedzy o istocie tego nowego systemu ochrony przyrody oraz nagłaśnione przez media konflikty utrudniają zrozumienie zasad funkcjonowania sieci Natura 2000. Utrudnia to osiągnięcie porozumienia, które jest niezbędne dla skutecznej ochrony przyrody i wykorzystania szans, jakie niesie ze sobą Natura 2000 dla rozwoju społeczności lokalnych. Mamy nadzieję, że ta broszura przybliży czytelnikom najważniejsze zagadnienia związane z tym nowym systemem ochrony przyrody i w ten sposób ułatwi budowanie porozumienia wokół sieci Natura 2000. Dlaczego potrzebujemy Natury 2000? Wiele procesów zachodzących obecnie w Unii Europejskiej nie sprzyja przyrodzie. Inwestycje w nowe drogi, intensyfikacja rolnictwa i ogólny rozwój gospodarczy powodują zmiany, które zagrażają przetrwaniu pospolitych dotąd gatunków roślin i zwierząt. Polska nie jest wyjątkiem, jeżeli chodzi o zagrożenia dla przyrody. Wyniki monitoringu wskazują, że także u nas niepokojąco szybko spada różnorodność ptaków krajobrazu rolniczego, giną gatunki związane z martwym drewnem i starymi lasami, dramatycznie zmniejsza się różnorodność i liczebność płazów. Aby przeciwdziałać tym niebezpiecznym procesom, Unia Europejska już w latach 70. ubiegłego stulecia podjęła szereg inicjatyw zmierzających do zachowania różnorodności biologicznej Europy. Jednym z ważniejszych elementów tych działań jest system Natura 2000, oparty na dwóch dyrektywach Unii Europejskiej, dyrektywie ptasiej i dyrektywie siedliskowej. Dyrektywy uwzględniają gatunki i siedliska zagrożone wyginięciem w skali całej Europy. Stąd też wymienia w nich zarówno gatunki rzadkie w naszym kraju ostrygojad, suseł, jak i gatunki pospolite, ale zagrożone w skali całej Unii Europejskiej, czego najlepszym przykładem jest bocian biały. Europejski kontekst powoduje, że dla zachowania gatunku niezwykle ważna jest ochrona terenów, na których bytuje najważniejsza część populacji. Na listach nie znajdują się wszystkie rzadkie i ginące gatunki. Brak jest też takich grup organizmów, jak grzyby i porosty. Nie oznacza to, że nie są one chronione, gdyż wiele gatunków spełnia rolę tzw. gatunków parasolowych, których ochrona zapewnia zachowanie innych gatunków bytujących w ich otoczeniu. Ponieważ ochrona dotyczy też siedlisk, przy okazji chronione są wszystkie gatunki z nimi wiązane. I tak na przykład wraz z pachnicą dębową chronione są inne organizmy związane ze starymi, obumierającymi drzewami, w tym także grzyby oraz porosty. Dyrektywy nie precyzują, jakie ograniczenia i zakazy mają obowiązywać na poszczególnych obszarach. Zobowiązują natomiast kraje członkowskie do zachowania na obszarach Natura 2000 właściwego stanu ochrony gatunków i siedlisk. Oznacza to, że każdy kraj ma możliwość dopasowania zasad ochrony przyrody do swoich warunków, jednocześnie jednak odpowiada też za skuteczność tych działań. Obszary specjalnej ochrony ptaków OESO. Obszary specjalnej ochrony ptaków są wyznaczane na podstawie dyrektywy Rady 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, zwanej potocznie dyrektywą ptasią. Została ona uchwalona 2 kwietnia 1979 roku pod wpływem informacji o spadku liczebności wielu gatunków dziko żyjących ptaków Europy i o kurczeniu się ich siedlisk. Jej zapisy zobowiązują kraje Unii Europejskiej do zapewnienia ochrony wszystkim populacjom ptaków występujących w stanie dzikim, w tym awifaunę związanej z wodami morskimi i gatunków czasowo lub sezonowo związanych z kontynentem europejskim. Do dyrektywy ptasiej odnosi się 5 załączników. 1. Załącznik pierwszy zawiera listę 180 gatunków ptaków zagrożonych wyginięciem, podatnych na szczególne zmiany w swoich siedliskach, uznanych za rzadkie ze względu na niewielkie populacje lub ograniczone rozmieszczenie oraz wymagające specjalnej ochrony ze względu na szczególny charakter ich siedlisk. Każdy kraj członkowski ma obowiązek wyznaczyć OESO dla wszystkich gatunków ptaków z tego załącznika, dla których możliwe jest zapewnienie warunków przeżycia i rozrodu na całym areale występowania gatunku. Dodatkowo artykuł 4.2 dyrektywy ptasiej nakłada na państwa członkowskie obowiązek podjęcia podobnych działań w odniesieniu do regularnie występujących ptaków wędrownych niewymienionych w załączniku pierwszym. 2. Załącznik drugi zawiera listę 24 gatunków, na które można polować na geograficznych obszarach mórz i lądów, tam gdzie ma zastosowanie dyrektywa ptasia, oraz listę 53 gatunków, na które można polować tylko w krajach członkowskich, gdzie występowanie tych gatunków stwierdzono. 3. Załącznik trzeci zawiera listę 7 gatunków ptaków wyłączonych w krajach członkowskich z ochrony oraz listę 19 gatunków ptaków, które państwa członkowskie mogą wyłączyć spod ochrony. Mogą one być przedmiotem handlu pod warunkiem legalnego ich pozyskania w krajach Unii Europejskiej. 4. Załącznik czwarty zawiera wykaz zakazanych w krajach członkowskich urządzeń, sposobów lub metod stosowanych do chwytania lub zabijania ptaków na skalę masową oraz środków transportu wykorzystywanych do polowania. 5. Załącznik piąty zawiera propozycje badań naukowych oraz ekspertyz, które powinny się przyczynić do wzrostu efektywności ochrony ptaków. Ustanowienie obszarów specjalnej ochrony jest sprawą wewnętrzną każdego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. W Polsce normuje to rozporządzenie ministra środowiska z 21 lipca 2004 roku w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Dziennik Ustaw nr 229, pozycja 2013. Dwukrotnie nowelizowane rozporządzeniami tegoż ministra z 5 września 2007 roku Dziennik Ustaw nr 197, pozycja 1275, i z 27 października 2008 roku Dziennik Ustaw nr 198, pozycja 1226. Specjalne obszary ochrony siedlisk SOO. Specjalne obszary ochrony siedlisk są wyznaczane na podstawie dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dziko żyjącej fauny i flory, zwanej potocznie dyrektywą siedliskową. Dyrektywa ta stanowi jedno z najskuteczniejszych narzędzi służących do wdrażania konwencji berneńskiej, a nadrzędnym jej celem jest ochrona różnorodności biologicznej na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej. Do osiągnięcia tego celu niezbędne jest ochrona zagrożonych siedlisk oraz zachowanie rzadkich i zagrożonych gatunków roślin i zwierząt z wyjątkiem ptaków, wraz z ich siedliskami. Dyrektywę siedliskową uzupełnia 6 załączników. 1. Załącznik pierwszy zawiera listę 198 typów siedlisk naturalnych ważnych dla wspólnoty, których ochrona wymaga wyznaczenia SOO. 2. Załącznik drugi zawiera listę 483 gatunków roślin i 222 gatunków zwierząt z wyłączeniem ptaków, będących przedmiotem zainteresowania wspólnoty, których ochrona wymaga wyznaczenia specjalnych obszarów ochrony siedlisk. 3. Załącznik trzeci zawiera kryteria wyboru obiektów będących przedmiotem zainteresowania wspólnoty i wyznaczenia ich jako specjalne obszary ochrony siedlisk. 4. Załącznik czwarty zawiera listę gatunków roślin i zwierząt będących przedmiotem zainteresowania wspólnoty, które wymagają ścisłej ochrony. 5. Załącznik piąty zawiera listę gatunków roślin i zwierząt będących przedmiotem zainteresowania wspólnoty, których pozyskiwanie ze stanu dzikiego i eksploatacja mogą podlegać działaniom w zakresie zarządzania. 6. Załącznik szósty zawiera wykaz zakazanych w krajach członkowskich urządzeń, sposobów lub metod stosowanych do chwytania lub zabijania zwierząt oraz środków transportu wykorzystywanych do polowania. Ustanowienie SOO przebiega odmiennie niż OSO. Zgodnie z artykułem 27 ustęp 1 punkt 1 Polskiej Ustawy o Ochronie Przyrody minister właściwy do spraw środowiska przekazuje Komisji Europejskiej listę proponowanych specjalnych obszarów ochrony siedlisk, a poszczególne obszary wyznacza w terminie 6 lat od dnia ich zatwierdzenia przez Komisję Europejską. Korzystają one jednak z ochrony prawnej już od momentu umieszczenia ich na liście skierowanej do Komisji Europejskiej. Aprobata Komisji Europejskiej oznacza, że obszary te stają obszarami mającymi znaczenie dla wspólnoty, czyli wchodzą w skład sieci obszarów Natura 2000, mimo że ich formalne wyznaczenie nastąpi dopiero w przyszłości. Dlaczego samorządy boją się Natury 2000? Często samorządy wyrażają przekonanie, że ochrona przyrody ogranicza możliwości rozwoju. Obawy budzi duża powierzchnia obszarów Natura 2000 oraz wyznaczanie ich także w miejscach intensywnej działalności ludzkiej. Brak listy zakazów rodzi obawy, że wszelka działalność człowieka na obszarach Natura 2000 nie będzie możliwa lub że procedury administracyjne związane z ochroną tych obszarów utrudnią inwestowanie i codzienne życie mieszkańców. Kształtowaniu się takich opinii sprzyjały nagłaśnione przez media konflikty wokół sieci Natura 2000 i sprowadzanie problemu do pytania, kto jest ważniejszy, żaba czy człowiek. Stąd samorządowcy na ogół widzą w Naturze 2000 tylko zagrożenia i bariery dla rozwoju gminy. Czy opinie te znajdują potwierdzenie w rzeczywistości? Natura 2000 a działalność inwestycyjna ustanawiane obszary Natura 2000 bardzo często pokrywają się z istniejącymi już formami ochrony parkami narodowymi i krajobrazowymi, rezerwatami czy użytkami ekologicznymi. Bywa też, że obszar naturowy obejmuje tereny rolnicze lub leśne zamieszkałe i użytkowane przez człowieka. Utworzenie obszaru Natura 2000 na takich terenach w żadnym stopniu nie ogranicza dotychczasowej działalności człowieka, jeśli nie wpływa ona znacząco negatywnie na stan chronionych gatunków i siedlisk przyrodniczych lub pogorszenie integralności obszaru Natura 2000 z innymi obszarami. Jeżeli jednak taka działalność jest prowadzona na obszarach Natura 2000 wchodzących w skład parków narodowych i rezerwatów przyrody, to z mocy artykułu 36 ustęp 2 ustawy o ochronie przyrody jest dozwolona wyłącznie w zakresie, w jakim nie narusza to zakazów obowiązujących na tych obszarach. Może się zdarzyć, że działalność człowieka prowadzi do pogorszenia wartości przyrodniczej terenu. Dlatego plany i projekty, które mogą negatywnie wpłynąć na chronione gatunki i siedliska, muszą zostać poddane ocenie oddziaływania na obszar Natura 2000. W przypadku, gdy zagrożenie okaże się bardzo duże, należy znaleźć rozwiązanie alternatywne. Na przykład zmienić lokalizację, poprawić technologię. Gdy jednak rozwiązania alternatywne są dużo gorsze, a inwestycja jest niezbędna ze względu na ważny interes publiczny, Wówczas może być wyrażona zgoda na przeprowadzenie takiej inwestycji na obszarze Natura 2000 pomimo negatywnego oddziaływania na środowisko. W takich przypadkach inwestor będzie zobowiązany do dokonania tzw. kompensacji przyrodniczej, która polega na przeprowadzeniu działań na rzecz przyrody w innym miejscu. Takim działaniem kompensacyjnym może być nasadzenie drzew w nowym miejscu w zamian za wycięcie lasu pod budowę drogi, odtworzenie lub wykopanie nowego oczka wodnego w zamian za zasypanie starego. Nagłaśnione w mediach blokowanie inwestycji na obszarach Natura 2000, jak znany protest w sprawie Doliny Rozpudy, wynikają przede wszystkim ze złego przygotowania inwestycji, nieuwzględniania rozwiązań alternatywnych oraz łudzeniu się, że jakoś się uda. W efekcie pożądana społecznie inwestycja została odsunięta w czasie na kilka lat, a pokaźne kwoty publicznych pieniędzy zostały dosłownie wyrzucone w błoto. Kuriozalne w całej sprawie było to, że osoby odpowiedzialne za zaniedbania winą obarczyły ekologów. Bardzo istotną rolę odgrywa też planowanie przestrzenne. Początek XXI wieku dla samorządów to upadek starych planów zagospodarowania przestrzennego i tworzenie nowych dokumentacji, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego MPZP. Obowiązek przygotowania tych opracowań, ze względu na koszty, jest trudny do spełnienia przez większość samorządów. Dlatego tam, gdzie nie ma miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dopuszczono możliwość wydawania tzw. decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W praktyce oznacza to sprowadzenie planowania przestrzennego do poziomu decyzji lokalnej. Może się jednak zdarzyć, że wskazany pod inwestycję nieużytek jest w rzeczywistości cennym siedliskiem przyrodniczym lub miejscem występowania chronionych w sieci Natura 2000 gatunków roślin czy zwierząt. Ponieważ większość tak podejmowanych decyzji ma charakter ostateczny, przestrzeń zniszczona chaotyczną zabudową jest nie do odzyskania. Jeżeli za płotem działki powstanie blok czterokondygnacyjny, pogarsza się komfort życia i spada wartość działki. Zyskuje deweloper, tracą wszyscy mieszkańcy. Architektura, przyroda. To jest źle rozumiane przez samorządy pojęcie rozwoju. Ważnym krokiem, który pozwala na harmonizację rozwoju gminy z siecią Natura 2000, jest wpisanie walorów przyrodniczych gminy do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Uwzględnienie ich w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego ustrzeże zarówno samorząd przed niepotrzebnymi konfliktami, jak również nie zahamuje rozwoju gospodarczego gminy. I co najważniejsze, pozwoli bez zastrzeżeń używać miana ekologiczna gmina. Niektóre obszary chronione w ramach sieci Natura 2000 obejmują tereny zalewowe, gdzie nie powinny być lokalizowane żadne inwestycje. Czasem są to naturalne poldery, których zalanie mogłoby uratować tereny zabudowane. Niestety, podczas powodzi w 2010 roku okazało się, że wiele takich terenów zostało zabudowanych i bezpowrotnie straconych dla pełnienia strategicznych funkcji przeciwpowodziowych. Sieć Natura 2000 niejako wymusza ochronę resztek tych terenów. Kraje Europy Zachodniej po katastrofalnych powodziach z połowy lat 90. XX wieku, kiedy wody wystąpiły z brzegów uregulowane i wyprostowane rzeki, zwróciły się ku bardziej naturalnym metodom zapobiegania powodziom, jak właśnie odbudowa naturalnych terenów zalewowych czy sadzenie lasów łęgowych zawałami przeciwpowodziowymi. Znalazło to odzwierciedlenie w ramowej dyrektywie wodnej oraz dyrektywie przeciwpowodziowej Unii Europejskiej. W Polsce obu dyrektyw jeszcze nie wdrożono. Finansowanie Natury 2000 z artykułu 8 dyrektywy siedliskowej wynika z obowiązania Unii Europejskiej do współfinansowania działań podejmowanych na obszarach zaliczonych do sieci Natura 2000, co może generować korzyści finansowe dla mieszkańców. Włączenie obszaru do sieci Natura 2000 umożliwia m.in. rolnikom skorzystanie z podwyższonej stawki w pakietach programów rolnośrodowiskowych, które służą ochronie ptaków lub cennych siedlisk przyrodniczych. Idea pakietów rolnośrodowiskowych polega na stosowaniu praktyk rolniczych prowadzących do ekologizacji produkcji rolnej zgodnej z wymogami środowiska i przyrody. Rolnik może skorzystać z płatności, jeśli dobrowolnie zobowiąże się do realizacji 5-letniego planu działalności rolnośrodowiskowej. Jest to pomoc wypłacana corocznie po wykonaniu określonych zadań w ramach danego wariantu. Przewidziano 9 pakietów rolnośrodowiskowych, z których pakiet 5 ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000, jest realizowany tylko na obszarach zaliczonych do sieci Natura 2000. Dla każdego pakietu opracowano szereg warunków, od spełnienia których zależy zakwalifikowanie do programu. Podstawowym wymogiem jest zarejestrowanie się w Krajowym Systemie Producentów Rolnych w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Więcej informacji na stronie internetowej agencji www.armiroku.pl. W przypadku pakietów numer 4 i 5 niezbędne jest sporządzenie dokumentacji przyrodniczej. W Kampinoskim Parku Narodowym szczególnie predysponowane do skorzystania z programów rolnośrodowiskowych są tereny rolnicze w obszarach ochrony krajobrazowej, zaś w sąsiedztwie parku łąki położone w Dolinie Wisły oraz na jego zachodnich krańcach. Z dopłat mogą korzystać także właściciele gospodarstw ekologicznych. Istnienie obszaru Natura 2000 umożliwia również uzyskanie na jego ochronę środków z innych funduszy, np. Life Plus LIFE Plus. Pewna część tych pieniędzy trafi wprost do mieszkańców jako wykonawców konkretnych prac. Obszar Natura 2000 daje także bardzo duże możliwości uzyskania dotacji na inwestycje służące rozwojowi infrastruktury wodociągów, kanalizacji, oczyszczalni ścieków i tym podobnym. Przy staraniu się o środki z funduszy unijnych lub krajowych położenie na obszarze Natura 2000 lub w jego sąsiedztwie daje dodatkowe punkty, które mogą mieć decydujący wpływ na przyznanie dotacji. Podobnie jest w przypadku ubiegania się o środki na infrastrukturę turystyczną. Puszcza Kampinoska jako obszar Natura 2000 teren Kampinoskiego Parku Narodowego prawie w całości pokrywa się z obszarem Natura 2000 ustanowionym na podstawie dyrektywy ptasiej i proponowanym jako obszar dyrektywy siedliskowej. Obszar ten, o powierzchni 37640,49 hektara, nosi nazwę Puszcza Kampinoska i ma symbol PLC140001. Za utworzeniem OSO Puszcza Kampinoska przemawia duża ranga tego terenu jako ostoi ptaków o znaczeniu europejskim. Występują tu duże populacje rozrodcze derkacza, gąsiorka, jarzębatki, bociana czarnego gatunków wymienionych w załączniku pierwszej dyrektywy ptasiej. Ponadto lęgi odbywają inne gatunki, w tym wiele zagrożonych wyginięciem w skali kraju i Europy. Przesłanki, które pozwalają wpisać Puszczę Kampinoską jako specjalny obszar ochrony siedlisk, to 20 gatunków zwierząt i 4 gatunki roślin wymienione w załączniku drugim oraz 12 typów siedlisk z załącznika pierwszej dyrektywy siedliskowej. Część obszaru PLC Puszcza Kampinoska pokrywa się ze zgłoszonym do akceptacji Komisji Europejskiej specjalnym obszarem ochrony siedlisk Forty Modlińskie. Ma on symbol PLH140020 i powierzchnię 157,25 hektara. Obszar ten został zaproponowany jako cenna ostoja i zimowisko nietoperzy, szczególnie mopka. Stwierdzany jest tam także chroniony dyrektywą siedliskową nocek łydkowłosy oraz nocek duży. Niewielka enklawa parku leżąca za Wałem Wiślanym, znana pod nazwą Ruska Kępa, jest częścią obszaru specjalnej ochrony ptaków Dolina Środkowej Wisły, o symbolu PLB140004 i powierzchni 30848,71 hektara. Stanowi on cenną ostoję dla takich gatunków ptaków wodno-błotnych, jak brodziec piskliwy, krwawodziob, mewy czarnogłowa, pospolita i śmieszka, ostrygojad, płaskonos, podgorzałka, podróżniczek, rybitwy białoczelna i rzeczna, sieweczki obrożna i rzeczna, zimorodek. W sąsiedztwie parku znajduje się także specjalny obszar Kampinoska Dolina Wisły, o symbolu PLH140029 i powierzchni 20659,1 hektara. Obejmuje on odcinek Doliny Wisły pomiędzy Warszawą a Płockiem i częściowo pokrywa się z granicami poprzedniego obszaru. W jego granicach występuje wiele cennych zbiorowisk roślinnych: łęgi nadrzeczne, zarośla wierzbowe, łąki, łącznie z żyjącymi tam gatunkami zwierząt. Przykład działań ochronnych realizowanych na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego. Ochrona czynna rzadkich gatunków motli podmokłych łąk współfinansowana z funduszy Life Nature Relief NATURE w latach 2007-2010. Projekt zakłada czynną ochronę na czterech obszarach Natura 2000, Puszcza Kampinoska, Bagno Całowanie, Torfowiska Chełmskie i Torfowisko Sobowice. Ma on na celu utrzymanie i poprawę jakości siedlisk oraz przywrócenie podmokłych łąk do pierwotnego stanu. Tereny te są miejscem bytowania rzadkich w skali Europy i Polski gatunków motyli. Na terenie Puszczy Kampinoskiej ochroną w ramach tego projektu objęte są trzy gatunki motyli: czerwończyk nieparek, modrażek teleus i przyplatka aurinia. Motyle te zasiedlają wilgotne łąki kiedyś użytkowane rolniczo przez wypas lub koszenie. W ostatnich latach większość rolników odstąpiła od użytkowania terenu, a łąki zaczęły zarastać roślinnością krzewiastą i drzewiastą. Nie zawsze działalność rolnicza na łąkach wpływała pozytywnie na gatunki motyli i ich rośliny pokarmowe. Gospodarze bardzo często meliorowali swoje łąki, co prowadziło do osuszania terenu i przekształcania wilgotnych łąk trzęślicowych i kaczeńcowych w zbiorowiska suchsze, z dużym udziałem śmiałka darniowego. W wyniku zaniechania użytkowania łąki uległy zacienieniu, rośliny pokarmowe motyli przegrywały konkurencję o światło i zaczęły ustępować z łąk, a wraz z nimi motyle. W wypadku obu gatunków modrażków, które do swojego pełnego rozwoju potrzebują sąsiedztwa mrówek z rodzaju wścieklica, dodatkowym problemem stało się zanikanie samych mrówek, także spowodowane silnie postępującą degradacją siedlisk i sukcesją naturalną. W ramach projektu najpierw określono główne zagrożenia dla siedlisk i motyli, a następnie wprowadzono metody zapobiegania tym zagrożeniom. W pierwszej kolejności na zdegradowanych łąkach usunięto zakrzaczenia wierzbowe oraz samosiew brzóz i olch. Gałęzie oraz mniejsze pnie były poddane zrębkowaniu i następnie wykorzystane jako materiał opałowy. Pozbawione krzewów łąki poddano pierwszemu pokosowi, tak zwanemu koszeniu inicjującemu. Kosząc na wysokości około 10 cm nad ziemią usunięto zwarte płaty roślin, głównie nawłoci i pokrzyw, które na łąkach użytkowanych rolniczo nigdy nie miałyby możliwości wyrosnąć. W ten sposób łąki zostały przygotowane do użytkowania rolniczego. Jak widać, zabieg przywrócenia łąki do właściwego stanu jest pracochłonny i trwa nawet 2 lata. W tym okresie poprawiono także warunki hydrologiczne. W celu opóźnienia spływu wód powierzchniowych w okresie wiosennym na wielu małych rowach melioracyjnych wykonano stałe zastawki z worków wypełnionych ziemią. Przygotowanie łąk do koszenia i poprawa warunków wilgotnościowych to jednak nie wszystko, co należy zrobić, aby motyle powróciły na swoje siedliska. W miejscach, gdzie sukcesja była już zbyt daleko posunięta, należało dosiać rośliny pokarmowe motyli: rdest wężownik dla czerwończyka, fioletka i krwiściąg lekarski dla modrażków. Także sam proces corocznego koszenia uległ zmianie. W przeszłości, gdy rolnicy użytkowali łąki na siano dla zwierząt gospodarczych, wykonywane były 2 lub 3 pokosy. W takich sytuacjach często ścinano rośliny pokarmowe motyli łącznie z gąsienicami, zanim zdążyły one zakończyć swój rozwój. Po restytucji łąki są koszone 1 raz, we wrześniu, co ogranicza ryzyko usunięcia roślin z larwami motyli. Zabiegi wykonywane w ramach projektu wpływają również bardzo pozytywnie na inne gatunki zwierząt i roślin. Dzięki koszeniu na łąkach zakwitły storczyki stoplamki, których bulwy tkwiły w glebie, czekając na lepsze warunki. Także dzięki dłuższemu utrzymywaniu się wody na łąkach w okresie wiosennym i ich koszeniu chętnie zlatują na nie ptaki wymagające takich siedlisk dla swojego życia, jak czajki, krzyki czy rycyki. Koszenie łąk i powstrzymywanie sukcesji naturalnej sprzyja również innym gatunkom motyli, między innymi modrażkowi alkonowi i przyplatce cinksi. Dlatego chronione w ramach projektu motyle można śmiało uznać za gatunki parasolowe. Programy rolno-środowiskowe, zmiany sposobów użytkowania gruntów rolnych wynikające z intensyfikacji i chemizacji rolnictwa zwykle niosą za sobą zagrożenie dla przyrody. Dotyczy to również terenów Kampinoskiego Parku Narodowego. Obszar o wysokich walorach przyrodniczych istniejący od bardzo dawna dzięki ekstensywnej gospodarce rolnej mają szansę na pozostanie w niezmienionym stanie dzięki odpowiednim instrumentom wsparcia finansowego dla rolników. Jednym z takich instrumentów jest program rolnośrodowiskowy. Koszenie łąk w Kampinoskim Parku Narodowym od lat stanowi skuteczną metodę ochrony czynnej terenów otwartych.